Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić fragmentem z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Od 15 wersetu, tak dojdziemy do tego 28, ale może po kolei. To jest ostatni fragment kazania na górze i tak naprawdę ten fragment już do końca, on mówi tutaj o fałszywych prorokach, mówi o też zwiedzionych ludziach w pewnym sensie i Pan Jezus na końcu formułuje takie wnioski, więc chciałbym, żebyśmy się na chwilę nad tym skupili. Więc od 15 wersetu najpierw mówię o tych fałszywych prorokach. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Także różne tutaj dziedziny życia Pan Jezus poruszał w kazaniu na górze. Trochę wątków tutaj jest. I teraz doszliśmy właśnie na samym końcu, mówi o fałszywych prorokach, że mamy się ich strzec. Oczywiście myślę, że każdy wie, kto to jest prorok, ale żeby tak oczywistość stała się oczywistością, to warto powiedzieć, to był po prostu człowiek, który był z posłannictwa Boga, miał po prostu pójść do ludzi bożych i coś przekazać od Boga. Więc kiedy mamy fałszywego proroka, to mamy człowieka, który po prostu twierdzi albo myśli, że Bóg go z czymś posłał do ludzi, ale to tylko mu się tak wydaje, że posłał go po prostu Bóg do ludzi, albo po prostu jawnie zwodzi, czyli celowo stara się oszukać. I takim prorokiem oczywiście dla nas może być każdy jakiś lider chrześcijański, nauczyciel, pastor, w pewnym sensie spełnia tą funkcję, że to jest człowiek, który prowadzi gdzieś, czegoś naucza, jest jakimś liderem w tej służbie w kościele. I mamy napisane, że mamy się strzec tych fałszywych proroków. Przede wszystkim myślę, że dlatego, bo taki prorok fałszywy czy fałszywy nauczyciel może wyrządzić nam jako prawdziwym uczniom Jezusa Chrystusa szkodę jakąś. Czy to szkodę w postaci jakiejś duchowej, czy może w postaci materialnej, bo często jest tak przy tych fałszywych prorokach i nauczycielach, że bardzo często się tam pojawia miłość pieniędzy i Ewangelia sukcesu i po prostu jakiś duży nacisk na to, żeby po prostu pieniądze kłaść. I widzimy w Biblii, że to było takie charakterystyczne dla tych takich fałszywych nauczycieli. Nawet dla faryzeuszy też miłość pieniędzy widzimy, że to była jedna z ich głównych cech. Ale także apostoł Paweł, kiedy też mówił o innych tam arcyapostołach, jak ich nazywał, z którymi konkurował w pewnym sensie, to też mówił do Koryntian, że to oni chcą, oni o was zabiegają, żeby was wyzyskać, żebyście wy potem o nich zabiegali, żebyście łożyli. I oczywiście poprzez nauczanie swoje i nosianie herezji, które wiadomo, że też szkodzą naszej duszy, więc Pan Jezus ostrzega nas tutaj, że musimy się wystrzegać tych ludzi, tym bardziej, że żaden prorok fałszywy nie wychodzi i nie mówi, że jest fałszywym prorokiem. Też oni funkcjonują przecież w tym kręgu naszym chrześcijańskim i w kościele. I tak jak tu jest napisane, że przywdziewają tą owczą skórę, więc jak się popatrzy na takiego człowieka z zewnątrz, to wygląda na normalnego chrześcijanina jakiegoś po prostu. Ale tak naprawdę, jak widzimy, jest wewnątrz wilkiem drapieżnym. A wilki nie są od tego, żeby karmić owce, tylko je zjadać. Więc jakby Pan Jezus ostrzega, żeby nie być zjedzonym, to musicie się po prostu strzec tych fałszywych proroków. Ale jak się strzec? Więc dalej mówi właśnie, w jaki sposób możemy jednak zweryfikować, bo jakoś musimy weryfikować, skoro są. Jest to niebezpieczne, żebyśmy nie byli, pod wpływem jakichś takich fałszywych nauczycieli czy proroków, to musimy mieć narzędzia też, żeby jakoś móc rozpoznać, czy oni są prawdziwi, ci prorocy, czy nie. I ogólnie tutaj jaka zasada jest, jak Pan Jezus to tłumaczy, to no, taki przykład mamy z ogrodnictwa, nie? Że mówisz, no jak jest drzewo takie, jakie jest, to wydaje takie owoce, jakie tam powinny być. Jak jest jabłonka, no to wyda jabłka. I mówisz, że jak jest dobre drzewo, to wyda dobry owoc. Jak jest złe drzewo, to wyda zły owoc. I też mówi, że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, a złe drzewo też nie może wydawać dobrych owoców. Czyli mniej więcej jest tak, że jaki jesteś wewnętrznie, czy ty jesteś tym wilkiem, czy jesteś owcą, to z musu po prostu nie da się tego zafałszować. Owoce będą wychodzić na wierzch zawsze. Jeżeli jesteś dobrym drzewem, to będą te dobre owoce. Jeśli jesteś tym złym drzewem, to będą złe owoce. Ja się na ogrodnictwie na przykład bardzo słabo znam i jakby mi ktoś pokazał jabłonkę i ktoś by mi pokazał śliwkę i nie wiem, wiśnie i nie byłoby owoców, tylko było samo drzewo, to ja bym nie rozpoznał drzewa od drzewa. Pewnie jakiś tam lepszy fachowiec to od razu by rozpoznał, no ale pomyślcie sobie, że jak macie dwa podobne drzewa na przykład i nie ma na nich owoców, to nie rozpoznacie, jak się nie znacie naprawdę dobrze, co to jest za drzewo. A jak się poznaje drzewo, no to każdy... Najgłupszy nawet człowiek powie, o, jabłko rośnie, to znaczy, że jest jabłonka. I mniej więcej Pan Jezus tak mówi, że to są pewne owoce. I powiem szczerze, że no, tak jak żyjemy sobie w jakiejś jednej swojej społeczności, może nie mamy aż tak do styczności z jakimś wielką tutaj rzeszą fałszywych proroków, ale ktoś, kto gdzieś w internecie chodzi albo obserwuje, albo gdzieś podróżuje po społecznościach, to naprawdę tyle się widziałem dziwnych ludzi w internecie, co głosili takie dziwne rzeczy i po prostu aż nie mogłem się nadziwić, że jak ludzie mogą chodzić gdzieś do jakiegoś zboru, a tam tysiące ludzi, jakiś taki przeogromny zbór na tysiące ludzi, bardzo bogaty, nie? A co tam wyprawiali, to po prostu no, jakiś jeden wielki cyrk. Pastor, jego główna praca polegała na tym, żeby powiedzieć im, że oni muszą mu płacić pieniądze. Sam kupował sobie odrzutowce, już multimilionerem był, bo powiedział, że Bóg mu tak pobłogosławił, że on musi latać teraz po prostu, no teraz będzie latał, pomoże mu to w służbie, więc zbierał dalej te pieniądze. Proroctwa, jak był COVID-19, to tam tego COVID-a gromił. Dalej COVID był jak gromił, nic nie pomogło. Tam nawet mówił, że staje tutaj jako prorok Boży i rozkazuje, żeby ten COVID odszedł. COVID nie odszedł, znaczy odszedł po czasie, ale jak on prorokował, to nie odszedł. Ale bardzo był zirytowany na tego COVID-a i zły, bo był lockdown i nie można było przychodzić do kościoła. Więc nakazał w filmiku internetowym, żeby parafianie tak zwani wysyłali pieniądze mu w kopertach, jak nie mogą przyjść. I słuchajcie, i tysiące ludzi, tam dziesiątka albo więcej, nie wiem, naprawdę, chodzi, słucha tamtych kazań, tego jego nauczań. I ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, że ludzie w ogóle wierzą w coś takiego. Aż niedawno poznałem jednego brata, który z tego środowiska się wywodzi. I nagle stwierdziłem, nie wiem jak to jest możliwe, ale jakoś jest to możliwe, że który jest prawdziwym rzeczywiście chrześcijaninem, on teraz gdzieś tam zaczyna, ale no naprawdę, gdzieś... Ludzie nie są w stanie czasami dojrzeć tego, tak wielkiej jakiejś obłudy, czy tego, że ktoś jest fałszywym prorokiem i tkwią właśnie w tych wszystkich no, herezjach, nazwijmy to, i odstępstwach. No ale no, to są gdzieś owoce jakieś. No, jak widzisz jakiegoś pastora i nauczyciela, dla którego najważniejsze jest to, żeby dużo było datków i tam gromi COVID-y i proroctwa, które się nie spełniają, powtarza, no to raczej można uznać, że to nie jest człowiek posłany przez Boga. Myślę, że tak możemy gdzieś to rozpoznać. Ale jeszcze moglibyśmy taki przykład dać z Ewangelii, nie z Ewangelii, przepraszam, z drugiego listu Jana, gdzie apostoł Jan coś takiego robi w odniesieniu tam do jednego człowieka. Przeczytam może. Trzeci list Jana, przeczytam od 9 do 11. Tam była taka sytuacja, że było dwóch ludzi. Jeden to był Gajus, drugi to był, jak on się tutaj nazywał, Diotrefes. I ten Diotrefes był taki, że jak przychodzili misjonerze, to on w ogóle nie chciał ich przyjmować. No, w ogóle nie uznawał apostoła Jana, tam się bardzo wywyższał. I tutaj apostoł, a Gajus to był taki dobry. I pisze mu Jan do tego Gajusa o tym Diotrefesie coś takiego. Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Więc no, mamy taki przykład jakiegoś człowieka no, w kościele, który nawet tam jakimś przełożonym był, jakąś władzę miał. Coś tutaj widzimy, że lubił pierwsze miejsce zajmować. Mówi, że obmawiał apostoła Jana, nie przyjmował go, zabraniał przyjmować misjonarzy. I apostoł w tym 11 wersecie Jana mówi mu, słuchaj, Gajus, tak? Kto czyni dobrze, to jest proste. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Tak? To jest dokładnie. Jakie widzisz owoce u niego? No właśnie te, które powiedzieliśmy, tak? Nie robi tego, nie wspiera ewangelizacji, nas w ogóle nie uznaje. Już samego Jana apostoła, który był apostołem przez Jezusa Chrystusa, a on go nie uznawał. Inne rzeczy. Więc no, tak to działa. I tak bardzo prosto, patologicznie apostoł Jan wymienia kilka rzeczy i mówi, słuchaj, Gajus. Widzisz jego owoce, tak? Co on robi? Jest całkiem proste. Czyni dobrze, to znaczy, że jest z Boga. Czyni źle, to jest... nie widział Boga. Tak więc... Jaką mamy naturę naszą wewnętrzną, to po prostu ona gdzieś będzie zawsze na zewnątrz wychodziła i nie da się robić wbrew naturze. Jak tutaj Pan Jezus mówi, że nie może być tak, że złe drzewo i ono dobre owoce przyniesie. Nie ma. I mówi, że jak dobre drzewo, to będzie przynosiło dobre. No więc jeżeli ktoś ma naturę Chrystusa, narodził się na nowo, tak, że Bóg mu zmienił serce, to będzie wydawał dobre owoce po prostu. Jeśli nie, jeśli jest wilkiem, to też to nie będzie tych dobrych owoców. Więc daje nam taką wytyczną Pan Jezus i mówi, że po tym starajcie się rozpoznać, po owocach tego człowieka. Ciekawe też jest, że myślę, że takim głównym sposobem, jakim my byśmy próbowali tak intuicyjnie kogoś wybadać, to jest sprawdzić jego doktrynę, czy ona jest poprawna. I myślę, ale zobaczcie, że Pan Jezus tak nie mówił, słuchajcie, wybadajcie, czy on tam przypadkiem doktrynalnie wszystko we właściwie wierzy. Wcale niekoniecznie. Może być fałszywy prorok, mi się wydaje, i może na przykład doktrynalnie być okej, w miarę, albo nic kontrowersyjnego tam nie być, ale może zupełnie jakoś destruktywny być też, więc to też myślę taka ciekawa uwaga, że wcale Pan Jezus nie uczył, żeby jakby próbować tutaj doktrynalnie, chociaż to też jest ważne oczywiście, że musimy to robić. I dalej, po tych fałszywych prorokach, Pan Jezus też mówi dalej o takiej grupie też zwiedzionych ludzi, no tak samo jak i te... Chwileczkę. Tak, 21 werset. Mówi dalej o ludziach, którzy też w pewien sposób są zwiedzeni, jak ci zwodziciele sami. I no bo ja myślę sobie tak, że nawet taki fałszywy prorok, to nie jest tak zapewne, że on jest w jakimś konszachcie tam z szatanem i on świadomie chce mu służyć i źle robić, tylko najprawdopodobniej takiemu fałszywemu prorokowi też wydaje się, że on robi bardzo dobrze, że służy Bogu pewnie i pewnie z takim przekonaniem robi. I w 21 wersecie Pan Jezus dalej mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Także już na początek mówi, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś wyznaje, mówi, Panie, Panie, to już z automatu oznacza, że on wchodzi do Królestwa Bożego. No podobnie jak ci wszyscy fałszywi prorocy na przykład, nie? Przecież oni nie będzie negował Chrystusa. Dalej jakby będzie wyznawał go. I tu jest pewna taka tragiczna, mi się wydaje, grupa ludzi, o której Pan Jezus mówi, bo mówi o grupie ludzi, która spodziewała się, że wejdzie do Królestwa Bożego, ale ostatecznie nie weszła do tego Królestwa Bożego. I dlaczego no, nie weszła do tego Królestwa Bożego? Widzimy w 23 wersecie Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Czyli oni mówią jedno, Pan Jezus mówi drugie. Oni mówią, Panie, Panie, my robiliśmy to, my robiliśmy tamto, i spodziewają się, że wejdą do Królestwa Bożego. Natomiast Pan Jezus mówi, ale ja was w ogóle nie znam. Więc to nie jest tak, że samo wyznanie wiary w pewnym sensie jakby gwarantuje, że ktoś jest, no nie wiem, naprawdę należy do Chrystusa, bo tak widzimy jak na przykładzie właśnie tych fałszywych proroków, którzy przecież też wyznają pewnie, że Pan Jezus jest rzeczywiście Panem. Tak samo tutaj Pan Jezus mówi, że wielu będzie takich. To jest też ciekawe, że używa tego sformułowania, że wielu powie mi tego dnia. Że to nie będzie jakaś mała grupa ludzi, ale wielu jest takich ludzi, którzy wyznaje Panie, Panie, natomiast ostatecznie nie wchodzi do Królestwa Bożego ze względu na to właśnie, że takie dwa powody Pan Jezus daje. Nigdy was nie znałem i tutaj mi się wydaje, że to jest bardzo takie znaczące, ponieważ to by oznaczało, że ci ludzie tak naprawdę nigdy, tak naprawdę nie byli chrześcijanami. Pan Jezus mówi, nigdy nie było relacji między tobą a mną. Nigdy was nie znałem. Wydaje mi się, że nie mógłby Pan Jezus powiedzieć coś takiego do kogoś, no nie wiem, kogo napełnił Duchem Świętym, kto został odrodzony, kto ma dostał nowe życie. To jest po prostu nierealne. I nagle mówi, nie, ja cię nie znam. No jak mnie nie znasz? Jak, że tak powiem, no całe życie moje się zmieniło, odkąd cię poznałem, tak? Wiemy o tym. Widzimy, że tutaj nie zaszło żadne Boże to nowonarodzenie, o którym się uczymy i nowe życie pod wpływem Ducha Świętego. Myślę, że dużo jest takich ludzi, którzy wyznają jakąś religię z racji tradycji, z racji różnych rzeczy, no nie wiem, tak jak tam, czy muzułmanie, czy innych. Po prostu gdzieś się urodziłeś w jakimś kraju, coś masz zaszczepione, może nigdy specjalnie w to nie wnikasz, ale no, jesteś jakby w tym całym trybie i wyznajesz. To w sumie dobrze wyznajesz. Panie, Panie, nawet tutaj podwójnie jest napisane to, że Panie, Panie, robiliśmy takie i takie rzeczy. A z perspektywy Pana Jezusa, Pan Jezus mówi, że słuchajcie, no ja was nigdy nie znałem. I druga rzecz to jest to, że no po prostu czynią nieprawość. To nie jest to, że nie wiem, czasami zdarza im się upaść, tylko po prostu czynią nieprawość. Więc z jednej strony mamy jakby oczekiwanie tych ludzi tutaj, którzy spodziewają się, że my tam powinniśmy wejść do tego Królestwa Niebieskiego i z drugiej strony mamy odpowiedź Pana Jezusa. No i tutaj się tak sprawdza trochę, że no nie jest aż tak istotne, że my na przykład, ja mówię, że znam Pana Jezusa, istotniejsze jest, czy On powie, o, znam na przykład tego czy tamtego. Jakbyśmy się chcieli gdzieś dostać i do jakiegoś domu pewnie byśmy przyszli, ale ja znam tego właściciela, to tam się pewnie nie dostaniemy, ale jak właściciel by wyszedł i powiedział, ale ja znam tego człowieka, chodźcie tutaj, no to wtedy byśmy pewnie weszli. Jest bardzo podobna sytuacja w Ewangelii Łukasza i chciałbym na chwilę tam przenieść się do 13 rozdziału. Trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza, 23 wersu. Bo Pan Jezus mówi o tej samej sytuacji właśnie, podobnie. I przeczytam ten też fragment krótki. I ktoś go zapytał, Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział, usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało, lecz nie będą mogli. Znowu zaszczyt, że mówi tu wielu, tak? Że będzie takich dużo. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, zaczniecie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz mną. Zobacz, znowu jest to samo wołanie, Panie, Panie, my tam do Królestwa Bożego chcemy wejść. A on wam odpowie, nie znam was i nie wiem skąd jesteście. Ta sama odpowiedź, co w Ewangelii Mateusza. Wtedy zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i nauczałeś na naszych ulicach. A on powie, mówię wam, nie znam was i nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Znowu Pan Jezus mówi o tym dniu właśnie, kiedy będzie wpuszczał do tego Królestwa Bożego i znowu jest grupa ludzi przed drzwiami, która woła, Panie, Panie, chcemy się tam dostać. Znowu Pan Jezus odpowiada, ale ja was nie znam. Ale ci tutaj mówią, ale my w sumie to znamy ciebie, tak? Oni mówią, jedliśmy, pijeliśmy przed tobą, nauczałeś na naszych ulicach. I dalej Pan Jezus mówi, mówię wam, nie znam was i nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I tutaj padają takie sformułowania w 28, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kiedyś takie studium przeprowadzałem na temat, 7 razy się znajduje w Biblii to stwierdzenie płacz i zgrzytanie zębów. I ono ogólnie by się nam z piekłem jakoś kojarzyło. Natomiast ono występuje 6 razy w Ewangelii Mateusza i 1 raz tutaj. I ono jest skierowane nie tyle do świata jakiegoś, tylko właśnie do ludzi, tych nazwijmy to złych, w Królestwie Bożym, którzy się tam dostali jakoś, którzy gdzieś żyją wśród, nie wiem, wśród Kościoła. I to płacz i zgrzytanie zębów to jest właśnie sytuacja, gdzie ci ludzie spodziewali się, że wejdą do Królestwa Bożego. Tak jak tutaj widzimy, tak, że jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą, nauczałeś. A Pan Jezus nagle im mówi, nie, nie, słuchajcie, ja was nigdy nie znałem. Ja nie wiem w ogóle, kto wy jesteście. I nagle się okazuje, że oni myśleli, że całe życie może myśleli, że oni tam w piersi wejdą do tego Królestwa Bożego. Okazuje się, że w ogóle nie wchodzą. I stąd jest ten właśnie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkich innych tam w Królestwie Bożym, a samych siebie, precz wyrzuconych. I dalej Pan Jezus mówi, że przyjdą jacyś inni ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa i będą w tym Królestwie Bożym, a ci ludzie sami, jak się okazuje, no nie będą. I mówi, tak oto ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Więc będzie miała miejsce taka sytuacja. Jest to w kilku fragmentach Pan Jezus mówił właśnie o tej sytuacji, gdzie jest duża grupa ludzi, jest duża, dlatego mówię, ponieważ no, Pan Jezus powtarza, że wielu tego dnia, którzy spodziewają się, że wejdą do tego Królestwa Bożego, natomiast nie wejdą. I nie wejdą, ponieważ no, nie znają Chrystusa. Nie ma osobistej relacji między nimi a Chrystusem. Są te dwa powody, które się pojawiają, to jest nie znam was i czynicie nieprawość. Jakby te dwa elementy, które są tutaj takie widzialne najbardziej. Więc można być zwiedzionym, tak jak tutaj ci fałszywi prorocy, tak, którzy też zwodzą innych, ale jest w pewnym sensie też takie zwiedzenie, że no, wydaje mi się, że skoro wyznaję Panie, Panie, to wszystko jest okej. Znaczy, oczywiście to jest dobrze, że wyznajemy, ale musimy też jakby patrzeć w swoją wiarę głębiej. Pan Jezus mówi, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Myślę, że jest naprawdę dużo osób, wiele osób na ziemi, które wyznaje, że Pan Jezus jest, nie wiem, Bogiem, jest Panem, natomiast zupełnie jakby nie jest zainteresowany, żeby jakby pełnić wolę Ojca tutaj na ziemi. I ci ludzie rozczarują się, tak? Bo to nie wystarczy po prostu tylko, nie wiem, urodzić się albo wyznawać właściwie. No przecież fałszywi prorocy też wyznają właściwie, nie? Więc też Pan Jezus mówi o takiej sytuacji, że tak będzie i kończy w zasadzie takim wnioskiem, gdzie mamy to podobieństwo o tym domu. Przeczytam je króciutko. Każdego więc, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. No właśnie. I Pan Jezus kończy to mówiąc o dwóch postawach. I zobaczcie, że cały czas obracamy się w kręgu ludzi, którzy znają Słowo Boże i słuchają Go. On tu nie mówi o świecie, że gdzieś tam ludzie, tylko mówi, że spośród tych, którzy słuchają tego Słowa Bożego, on wyróżnia dwóch takich, mądrych i głupich, nie? I mówi, mądry to jest ten, który słucha i rzeczywiście no, wypełnia te słowo, a mówi, głupi jest ten, który słucha i nie wypełnia. Jak się cofniemy, myślę, do tych dwóch poprzednich grup, właśnie tych fałszywych proroków czy tych wcześniejszych, to Pan Jezus mówi, nazywa tą ich postawę, w sensie głupia. Bo ponieważ oni się spodziewali, ci ludzie, że wejdą do Królestwa Bożego, ale na jakiej podstawie? Na tej tylko w zasadzie, że no, panie, panie wyznawali, tak? Ale życie było w nieprawości i nie było żadnej relacji z Chrystusem. Nigdy nie było tej relacji, bo Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Nawet nie mówi, że słuchaj, byliście przy mnie, ale odeszliście trochę. I mówi, nie, nie, nigdy. W ogóle nie wiem, nigdy was nie znałem. Więc tak mniej więcej kończy Pan Jezus to sformułowanie. I dla jednych myślę, że to może być też, no, zachęceniem. I myślę, że dla nas, którzy wierzymy też prawdziwie i tu jak jest napisane, że mamy się strzec fałszywych proroków, natomiast musimy mieć też świadomość, że jest znaczna grupa ludzi, nazwijmy to w cudzysłowie wierzących, bo Pan Jezus mówi wielu, którzy po prostu się rozczarują i nazywa takie rozczarują się, nie wejdą do Królestwa Bożego, będą się spodziewać i Pan Jezus nazywa tą postawę głupią. Ponieważ spodziewali się, że samo to słuchanie tego Słowa Bożego już, no nie wiem, że to jest jakiś plus po prostu, który powoduje, że ja w tym kręgu żyję, tak się, to znaczy, że jestem jego częścią. Tak samo jak ci w Ewangelii Łukasza, którzy mówili tak, no przecież Panie, na naszych ulicach nauczałeś, tak, jadaliśmy przed Tobą, a Pan Jezus, ale osobiście nigdy ze mną jakby no, nie było tej społeczności. No także cóż, na koniec możemy powiedzieć, w ogóle lubię ten fragment ostatni, bo on o tych domu, bo on sprowadza życie w ogóle człowieka do takiego bardzo prostego jednego elementu i czasami jak człowiek się zastanawia, a co trzeba zrobić, żeby życie było sukcesem, to czasami jedna taka odpowiedź tutaj może być. No i Pan Jezus mówi, że kto słucha tych słów i wypełnia je, tak? I mówi, że wtedy masz gwarancję, tak, że twoje życie zakończy się sukcesem. A jeśli nie, to mówi, że upadek był wielki. I myślę, że ten wielki upadek właśnie też tyczy się do tych szczególnie z Ewangelii Łukasza, no bo to jest wielki upadek, że całe życie żyłeś na przykład w przekonaniu, jakim, że ty pierwszy w ogóle tam wchodzisz do tego Królestwa Bożego, a nagle ci Pan Jezus mówi, ale ja cię nie znam, tak? I patrzysz, a tu jesteś inni wchodzą gdzieś z daleka, nie? No to nagle myślę, że szok i przerażenie, no i właśnie płacz i zgrzytanie zębów i ten upadek wtedy właśnie no, okaże się wielki. Dlatego no, nie należy być głupim i tak nie mieć tej właśnie postawy, która polega na tym tylko dlatego, że ja mówię Panie, to już tam mam po prostu zagwarantowane wejście do Królestwa Niebieskiego, ponieważ to, co się liczy, to jest relacja z Chrystusem, sprawiedliwe życie i wypełnianie woli Ojca. Tak? To jakby Pan Jezus te rzeczy wymienia. Takie tutaj, które są istotą jakby życia naszego z Bogiem. Amen.